10 minut po godzinie 14. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o działalności Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, lubelskiego oddziału tej organizacji. To w pierwszej części naszego programu, w drugiej powiemy o rozpoczynających się dosłownie za niespełna pół godziny niedaleko radia, bo na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej w Lublinie, uroczystościach stulecia proklamowania po raz pierwszy w XX wieku niepodległości Ukrainy. Ale o tym, tak jak powiedziałem w drugiej części programu, zaczynamy od naszych pierwszych gości. A w studiu wschodnim, w studiu Radia Lublin są Tomasz Rodziewicz, prezes Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Jerzy Jadeszko, członek zarządu tej organizacji. Witam
bardzo. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu.
To może na początek takie ogólne pytanie, bo już dawno pana prezesa tutaj u nas nie było. Co nowego, co dobrego w towarzystwie?
No, towarzystwo kontynuuje swoją działalność w tych obszarach, które zostały już wiele lat temu wytyczone. Obecnie mamy w najbliższych planach wyjazd do Wilna w celu kontynuowania i omówienia zakresu dalszej współpracy ze Związkiem Polaków na Litwie. W tym roku też przypada kolejny jubileusz, kolejny edycja Zaduszek Kresowych, tym razem już 15. Chcemy się do tego dobrze przygotować, nadać tej uroczystości lepszą oprawę, bardziej uroczyście podkreślić tą naszą tutaj działalność na rzecz...
No to chyba taka sztandarowa inicjatywa.
Tak, to jest taka nasza właśnie taka ostatnio główna impreza i chcielibyśmy właśnie ją godnie tutaj przygotować wspólnie ze stowarzyszeniami i organizacjami kresowymi, które tutaj działają w Lublinie.
No do tego jeszcze ładnych parę miesięcy.
Tak, ale już musimy się zacząć. Czas zacząć.
No dobrze, to może przejdźmy do tego, co chciałbym, żeby było głównym tematem, choć nie jedynym naszej rozmowy. Powodem zaproszenia jest inicjatywa, którą Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilno, Lubelski Oddział panie prezesie przecież podjął. Mianowicie chodzi o ten pomysł przeprowadzenia kompleksowej digitalizacji i udostępniania w sieci online materiałów dotyczących szacowania strat i szkód wojennych. Pan i generalnie władze Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Lubelskiego Oddziału zwróciliście się do władz najwyższych, do premier, ówczesnej premier Beaty Szydło. No właśnie, dlaczego? Co państwa zainspirowało? Czy to była, to był efekt tej dyskusji, która przecież przed kilkoma miesiącami rozgorzała, bym powiedział, na nowo?
Tak, no sprawę reparacji strat wojennych zainicjował pan prezes Jarosław Kaczyński na kongresie partii w lipcu ubiegłego roku. No i z chwilą upublicznienia tej wypowiedzi w prasie, w mediach rozgorzała dyskusja na temat, czy Polsce się należą reparacje, w jakiej kwocie. Różne media licytowały się na temat wysokości i wielkości tych reparacji. Tymczasem no, tutaj w naszym gronie, z zarządu oddziału, jest wielu historyków i archiwistów, którzy orientują się w tej problematyce i w związku z tym chcieliśmy złożyć jakąś bardziej konkretną propozycję, tak aby ta dyskusja dla społeczeństwa była bardziej zrozumiała, żeby wszyscy poznali tą dokumentację, która została sporządzona bezpośrednio po wojnie i żeby wiedzieli, jak to, czego ten problem dotyczy, jaka była skala tych zniszczeń wojennych i żeby mogli obejrzeć tą dokumentację. Właśnie nie wychodząc z domu, bo oczywiście ta dokumentacja jest dostępna w Archiwum Akt Nowych, w Archiwum Państwowym w Lublinie, ale wymaga to osobistego przyjścia do archiwum, zamówienia konkretnych, uzyskania zgody na korzystanie z tej dokumentacji, zamówienia konkretnych jednostek, no, a zwłaszcza w tej dokumentacji, no, wymaga pewnej wiedzy, pewnej orientacji i Myślę, że dla osoby, która nie ma do czynienia z udostępnianiem dokumentacji w archiwach państwowych, byłby to duży problem, ponieważ
trzeba wiedzieć, jak się poruszać.
Tak, prawda? Trzeba mieć wiedzę, jak się poruszać w tej materii. No i w związku z tym wystosowaliśmy tutaj ten list do pani premier Beaty Szydło. Ten list został opublikowany w naszym dzienniku i w ramach takiego numeru problemowego poświęconego właśnie problematyce strat i reparacji wojennych, gdzie są też inne artykuły podkreślające wagę tego znaczenia dla historii państwa i narodu polskiego. No i w związku z tym właśnie udało nam się tutaj ten problem. Wydaje nam się, że jest to nowe, było jakiś ten nasz głos kierował jakby tą dyskusję na pewno jakieś bardziej konkretne tory i obszary, tak żeby po prostu było wiadomo, o czym po prostu rozmawiamy i debatujemy w debacie publicznej.
Zaraz jeszcze będziemy wracać do tego listu i w ogóle do korespondencji z polskim rządem, czy przedstawicielami polskiego rządu. Jeszcze do pana Jerzego w takim razie mam pytanie, bo ta dyskusja, o której wspomniał pan prezes, ona głównie dotyczyła reparacji wobec Niemiec, ze strony niemieckiej. Natomiast też państwo o tym mówią. Należy pamiętać, że no, mówiąc brutalnie, grabili nas nie tylko Niemcy, ale i Sowieci.
No dokładnie.
Jerzy Jadeszko.
Dokładnie, tym bardziej, że nie dość, że grabili, to jeszcze okupowali, można powiedzieć, przez długie, długie lata, tak? No bo to, jeżeli sobie uświadomimy, że ostatnie jednostki armii radzieckiej, rosyjskiej wyszły w 93 roku dopiero, 17 września, tak a propos, to taka śmieszna, historyczna data, tak? 17 września 39 weszły do Polski, a 17 września 93 wyszły dopiero, tak? Tym bardziej, poza tym byliśmy, można powiedzieć, pod taką okupacją, może nieformalną, tak? Naciskiem, pod dyktando Moskwy przez wiele lat. I tych, można powiedzieć, szkód, strat poczynionych nie tylko podczas samej II wojny, ale też po. Nikt nie obliczył, nikt nie przeliczył wywózek, tak, Polaków, które nastąpiły podczas okupacji sowieckiej. Nikt nie przeliczył tych mordów, tak, Katynia i wielu innych.
No tych, właśnie tych tragedii związanych z ziemiami wschodnimi. Było całe mnóstwo. Mówimy zwykle oczywiście, bo to jest jakby najważniejsze, o ofiarach. O dziesiątkach czy setkach tysięcy ofiar związane z różnymi wydarzeniami. Ale te ofiary zostawiały swój dobytek, swój majątek, właściwie wszystko to, co miały.
No. No, dokładnie, nawet chociażby takie masowe przesiedlenia ze wschodniej Ukrainy w stronę gdzieś tam Wrocławia, tak? Tudzież to tak jak wspomniałem, na Sybir, na wschód tysiące Polaków wywiezionych, a jak też policzyć majątki, dobytek i straty materialne Polaków, którzy tam dotychczas są, którzy tam zostali. Nikt tego się nie podjął. No nie było oczywiście zrozumiałe takiej woli politycznej, tak? Nawiązując do początku mojej wypowiedzi, skoro byliśmy pod niejakim dyktando Moskwy, wiadomo, że nikt nawet się nie odważył mówić o tym, bo jakby ktoś się odważył, to od razu lądowałby w więzieniu. Natomiast no, w tej chwili mieszkamy w wolnej Polsce i możemy to zrobić i musimy to zrobić jak najszybciej, ponieważ im dłużej na to czekamy, im dłużej zwlekamy, tym trudniej to będzie zrobić.
To w takim razie nawiążę jeszcze do listu, który, przypomnę, we wrześniu państwo skierowali do premier Beaty Szydło. Wydaje się, że publikacja tych materiałów dotycząca strat materialnych i osobowych będzie ważnym sygnałem dla międzynarodowej opinii publicznej, podkreślającym moralne prawa Polski do ubiegania się o reparacje wojenne oraz próbą przeciwstawienia się tendencjom relatywizowania zjawiska polegającego na kreowaniu agresora jako ofiary II wojny światowej. To jest jakby drugi, można powiedzieć, nadrzędny cel tej państwa inicjatywy. Z jednej strony konkretna, merytoryczna baza z twardymi danymi, z drugiej strony ten wymiar symboliczny, historyczny, edukacyjny, panie prezesie.
Tak, no oczywiście, ponieważ jak od dłuższego czasu obserwujemy w publicystyce zachodniej, niemieckiej, w środowiskach nieprzychylnych Polsce, taką tendencję do relatywizowania właśnie okupacji. Są próby narzucenia współodpowiedzialności na Polaków za Holokaust i inne zbrodnie. Tymczasem właśnie te dokumenty, które by pojawiły się w sieci, one pokazywałyby, jaka była rzeczywistość, bo tutaj mamy, oczywiście ta dokumentacja przechowywana w Polsce jest z pewnością niepełna, ale myślę, że jeśli byśmy opublikowali obwieszczenia o egzekucjach Polaków na przykład z kilkuset miejscowości, czy kilku tysięcy, bo tak praktycznie było, że w tysiącach miejscowości, wsi dokonywano pacyfikacji, egzekucji mieszkańców, to to by miałoby wymowę i w pewnym wydaje się, że te różne jakieś zapędy takie, no które sugerowały właśnie tutaj taką, no jakby zrzucanie tej nieodpowiedzialności na naród polski, byłyby w pewnym sensie stonowane i te dokumenty jakby były przeciwstawieniem tych tez różnych publicystycznych, które są wygłaszane, no głównie to jest, no, w złej wierze, z takim negatywnym nastawieniem właśnie do Polski jako państwa i narodu.
Kilkanaście lat temu, bo to były lata 2005-2006, o czym też pan wspominał jeszcze przed rozpoczęciem programu, na terenie województwa lubelskiego były liczone straty wojenne i pan też brał udział w przygotowywaniu w kwerendzie, która była związana z przygotowaniem takiego dokumentu.
Tak,
prawda? Jakie są losy?
To znaczy, problem liczenia strat wojennych województwa lubelskiego został zainicjowany przez pana profesora Ryszarda Bendera, który zgłosił inicjatywę w sejmiku województwa lubelskiego. No i powołano zespół taki do ekspertów do oszacowania tych strat. Zlecono przeprowadzenie kwerendy między innymi w archiwach, w muzeach. No i ten zespół, nawet przeznaczono konkretną kwotę 30 tysięcy złotych na przeprowadzenie tego opracowania. Tymczasem sprawa, jak to się mówi, utknęła, ponieważ wykonano kwerendę, opracowano takie jakby monograficzne tematy dotyczące pewnych zagadnień, a więc straty w rolnictwie, straty w zabudowie i wydaje mi się, że nie przygotowano takiego już podsumowującego raportu, a miało to miejsce później z uwagi na takie, no, jakieś przetasowania polityczne, ponieważ koalicja, która wtedy miała władzę w sejmiku województwa lubelskiego, utraciła władzę, nastąpiła zmiana na funkcjach w Urzędzie Marszałkowskim. No i ta dokumentacja trafiła obecnie znajduje się w archiwum zakładowych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. I wydaje mi się, że ta dokumentacja też powinna być opublikowana, zwłaszcza, że teraz są możliwości techniczne i nie wymagają żadnych jakichś wielkich nakładów, ponieważ no to by była, tam jest zgromadzone są dokumenty i informacje, które już no, pozostały poddane jakiejś wstępnej analizie i one wydaje mi się, że mają bardzo istotne znaczenie dla mieszkańców województwa. No, dają wiedzę, jaka tam była, co zostało tutaj na terenie naszego województwa, jakich dokonano zniszczeń i wydaje mi się, że to powinno zostać opublikowane tak, jak został opublikowany raport dotyczący zniszczeń Warszawy, Poznania. Tam też w niektórych miastach...
No właśnie, są konkrety jednak.
Tak, prawda? Tam są po prostu konkretne w internecie, można sobie znaleźć i jakie były straty w Poznaniu, w Łodzi, w Gdyni też właśnie władze samorządowe podjęły ten temat. I wydaje mi się, że to jest jakiś no, bardzo istotny przyczynek do tego zagadnienia, ponieważ daje jakąś takie wyobrażenie o tych stratach, jakie były na terenie całej Polski. No, przypomnę, że szacowanie teraz tych strat, to znaczy odbyło się w latach 44-47 i sporządzony raport przez Biuro Odszkodowań Wojennych. Nie wiem, czy dobrze zapamiętałem, ale wydaje mi się, że szacował te straty na około 300 miliardów dolarów. Oczywiście ta kwota w obecnym przeliczeniu sięga aktualnie kilku bilionów dolarów. Tak? Gdybyśmy to przeszacowali te wartości dolara na czasy nam współczesne.
Ja też wiem, że 40% w ogóle dóbr kultury zostało całkowicie zniszczonych. Tak. I tak dalej. Ale czy są różnice tutaj może do pana Jerzego między... Bo tak jak pan prezes powiedział, Warszawa, Poznań, tam oczywiście ze względu na ważne miejsca dla polskiej kultury i tych dóbr polskiej kultury, to powiedzmy nie porównując, to są istotne rzeczy. Ten wschód, Kresy Wschodnie, to są takie białe plamy?
No tak, z oczywistych względów. Po pierwsze, utraciliśmy je, tak? To było 48% naszego terytorium, które utraciliśmy.
Kategoriami, a trzeba pamiętać, że Polska nie kończyła się w miejscu na Bugu, prawda?
No właśnie, to jest ponad 170 tysięcy hektarów można by utracić. Kilometrów kwadratowych, przepraszam, nie hektarów, nawet kilometrów kwadratowych. Przejęzyczyłem się i to zostało utracone na zawsze, można powiedzieć, bo przecież nie wyobrażamy sobie, że pójdziemy i gdzieś tam będziemy znowu przesuwać granice. Natomiast tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ci Polacy stamtąd, część Polaków stamtąd zdążyła wyjechać, uciekła. Było kilka razy nawet możliwość, władze sowieckie pozwalały wyjechać, później zamknęły tą granicę, nie pozwalając wyjechać. I ci Polacy mieszkają tu, pozostawili mienie tam, tak? To mienie faktycznie, fizycznie tam zostało. Grabieże, rozstrzeliwania po samym zajęciu tych terenów, tak? Gdzieś tam były słynne takie historie, nawet z Grodna, że grabieże zaczęły się na taką skalę przez Armię Czerwoną, że później na przykład do teatru w Grodnie jedna z żon wysokich oficerów przyszła w koszuli nocnej, bo nie wiedziała, że to nie jest suknia, natomiast zwykła koszula nocna. I zajmowanie mieszkań, już nawet abstrahując od wywózki, kiedy też, że Polacy tracili wszystko, byli wywożeni na długie lata na wschód i tam, tak jak za komuny i w Polsce, to tam tym bardziej już nikt tego nie liczył. To jest dla nich, że tak powiem, rzecz normalna, oczywista. Nikt na ten temat nie miał prawa powiedzieć, nikt nie mógł powiedzieć. Te tereny zostały, że tak powiem, wyzwolone, tak? Pamiętajmy, że one zostały wyzwolone, więc nie można to było mówić o jakichkolwiek reparacjach, tudzież stratach względem Polski. I stąd te białe plamy. I po raz kolejny bym apelował o jak najszybsze tego policzenie, ponieważ czas leczy rany, ale też powoduje zapomnienie, tak? W niebyt to wszystko popada.
I też pewnie powodowałoby to pewną konieczność współpracy z archiwistami, generalnie z całym szeregiem instytucji, także właśnie na wschodzie, na Kresach dawnych.
No dokładnie, ta na pewno współpraca nie byłaby łatwa, lekka, ponieważ niewykluczone, że każda próba policzenia tego i zapytania o dokumentację dotyczącą strat i dotyczącą utraconego mienia, no mogłyby powodować z ich strony, ze strony tych państw obecnych, czyli Ukrainy, Białorusi, taką obawę, czy to nie będzie skierowane przeciwko nim na przykład, prawda?
Bez wątpienia nie pozostałoby to bez jakichś politycznych reperkusji.
Nawet przypominając tak jakby im, że oni też niejako byli z powodu zaborami, tak można powiedzieć, bo to Związek Radziecki, no to wszystko sprężyna Moskwy była, no.
Dokładnie. No ale ta państwa inicjatywa, bo nie sposób tego też nie powiedzieć. No, delikatnie mówiąc, niespecjalnie spotkała się z wielkim zainteresowaniem. To znaczy w piśmie, bo dostajecie państwo odpowiedź od wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego. No i w tym piśmie można przeczytać, że w tej chwili digitalizacja materiałów dotyczących odzyskania niepodległości przez Polskę jest priorytetem. A te materiały związane ze stratami wojennymi, no na tę chwilę taki proces nie jest przewidziany. No i to państwa nie satysfakcjonuje, panie prezesie, prawda?
No z pewnością czujemy jakiś, no może nie pewien zawód, o tak na można byłoby to określić, ponieważ no wiemy, że procesowi digitalizacji podlegają inne materiały archiwalne, niekoniecznie związane z historią II wojny światowej. Są właśnie skanowane materiały dotyczące akt metrykalnych i innych instytucji. Tymczasem no tutaj właściwie wydaje mi się, że ta na razie to stanowisko, no miejmy nadzieję, że w pewnym momencie ulegnie zmianie.
No bo jest jakaś iskierka nadziei, bo tutaj też w tym piśmie premier Gliński pisze, że nie wyklucza się podjęcia w przyszłości działań związanych właśnie z digitalizacją tych materiałów.
No właśnie, bo tutaj jeszcze też warto wspomnieć o taki, obecnie pojawiają się inne różne informacje na temat strat wojennych i odszkodowań. Ten problem stawiają inne państwa europejskie, które no, wydaje się, że są to poważne stanowiska i że w końcu tutaj też i ta świadomość i pewna potrzeba tego no, włączenia właśnie tych materiałów i ich upublicznienia będzie jakoś no, zrealizowana i w ten sposób no, jakoś tutaj będziemy mogli ten problem zakończyć. No, mi się wydaje, że jednak to znaczy tak to jest, tak to bywa, że pewne inicjatywy one w takim no, może początkowym okresie mają taki jakby no, nikły odzew, ale jednak no sama, jak to się mówi, waga tego problemu. Miejmy nadzieję, że jakby nasze stanowisko zyska wielu innych zwolenników na wysokich szczeblach politycznych i w niedalekiej przyszłości będziemy mogli obejrzeć akta dotyczące strat wojennych.
Jeszcze pan Jerzy, tak, tym bardziej, że chciałem dodać... Jeżeli chodzi o wagę tej sprawy, to nawet sam fakt, że zgodnie z głosem przeciwników w ogóle reparacji wojennych, którzy twierdzą, że zrzekliśmy się prawie dwukrotnie praktycznie tych reparacji, to nawet te osoby twierdzą, że zostaje otwarta droga do powództwa prywatnego, cywilnego. I pod tym względem chociażby powinniśmy udostępnić i umożliwić ludziom po prostu przejrzenie tych swoich...
możliwości
sięgnięcia
no bo tych dokumentów.
Tak naprawdę no, nikt najpierw nie postanowi sobie, że będę się domagał jakiegoś powództwa cywilnego, prywatnego, nie będę pozywał państwa niemieckiego, a tak w internecie mógłby spojrzeć, zobaczyć i zobaczyć, uświadomić sobie na przykład, jaki ogrom strat poniosła jego rodzina, tudzież jego jakieś tam bliscy, tak?
No i tu jeszcze, przepraszam, jeśli można dodać właśnie, bo to ten aspekt jest bardzo ważny. Ostatnio pan poseł Mularczyk wniósł inicjatywę, czy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie umożliwienia obywatelom polskim składania roszczeń na drodze cywilnej za poniesione straty w czasie II wojny światowej. No i wiele będzie zależało od decyzji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale miejmy nadzieję, że ono również będzie korzystne i w ten sposób jakby no przyspieszy też sprawę udostępnienia tych materiałów.
Będziemy tak śledzić tę sprawę. Ale jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym nieco zmienić temat, ale pozostając w tematyce też i w kręgu zainteresowania państwa, bo już mamy realną, namacalną inicjatywę kolejną, to znaczy to już właściwie jest przesądzone. Minister kultury kupił Pałac Lubomirskich i w Lublinie ma powstać Muzeum Dawnych Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej, zwanym Muzeum Kresów, i właściwie w ciągu 2 lat powinna ta placówka powstać. Miejsce już jest, ma być oddziałem Muzeum Lubelskiego, przynajmniej na początek. No to czy jest Lublinowi, Lubelszczyźnie ta placówka potrzebna i jak państwo do tego podchodzą?
No, wydaje mi się, że ta placówka muzealna jest niezbędna nawet nie tylko Lublinowi, ale też można powiedzieć całej Polsce. I zwłaszcza, że Lublin obecnie jakby przejął taką, jest takim centrum kresowym tutaj na wschodzie, gdzie działają liczne organizacje, które mają jak już określony dorobek i działają już od wielu lat. To miejsce na muzeum poświęcone ziemiom wschodnich jest jak najbardziej wskazane i słuszne, żeby tutaj się ta placówka muzealna powstała. No mamy nadzieję, bo już słyszymy o tym od 2016 roku i miejmy nadzieję, że ona zostanie zrealizowana.
Pewnie kluczowa jest, czy będzie koncepcja funkcjonowania tej placówki, gdyby pan, panie Jerzy, miał jakoś doradzić może przyszłemu kierownictwu, na co powinno szczególnie zwrócić uwagę?
To znaczy, ciężko troszkę doradzać, ponieważ
jeszcze nie wiemy, kto będzie zarządzał.
Dokładnie, nie wiemy, kto zarządzał, jak to będzie wyglądało. Natomiast patrząc, gdzie zmierza świat, tak, w którą stronę, no to na pewno jest znowuż bardzo dużo trzeba będzie postawić na digitalizację, że tak powiem, multimedialne prezentacje, żeby to nie było też takie w formie takiego troszkę, można powiedzieć, nudnawego czasami dla młodych ludzi wystawienia dokumentów, tak, i pokazywanie, wystawienie kilku eksponatów i oprowadzanie. Natomiast takie interaktywne, wyobrażam to sobie jako interaktywno właśnie takie muzeum, gdzie i młodzi, i ci starsi mogą gdzieś tam pójść, obejrzeć i to będzie przyjazne, przyjemne. No i oczywiście i czasami prawdziwe w innych może pokojach, takie też, bo nie możemy tego też unikać, te drastyczne momenty tamtych ziem, tak?
No będziemy bez wątpienia do tej akurat tematyki wracać na antenie Radia Lublin, także w programie Studio Wschodnie. Tymczasem tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Tomasz Rodziewicz, prezes Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna oraz Jerzy Jadeszko, członek zarządu Towarzystwa, byli gośćmi Studia Wschodniego. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.